Bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem pośród Was. To jest taka dla mnie radość, dlatego że kiedy, nie wiem, czy mnie dobrze słychać, tak?
No, trochę
słabo, ale możecie pod...
Okej. No, dobrze.
Bardzo się cieszę, bo rzeczywiście to dla mnie zawsze ogromna radość móc tutaj przyjechać, to mogę Wam powiedzieć. I to jest taki czas, rzeczywiście, tak sobie pomyślałem o tym teraz, jak tu jechałem z Zakopanego, że to jest taki czas niezwykły, bo rok temu dokładnie o tej porze byliśmy w Medjugorje, dokładnie w tym czasie. To takie niesamowite, nie? Słuchajcie, Krzysiu mówił, że 14 lat temu ja coś tam o Matce Bożej powiedziałem, a teraz, słuchajcie, 15 lat temu, dokładnie 19 marca minie, jak dostałem tą posługę egzorcysty. I tak sobie pomyślałem, że ten czas też tak sobie taki święty, bo zawsze czas tutaj w górach to jest czas święty, bo ta przyroda, w której jesteśmy, ona tak sprzyja, żeby troszeczkę wyciszyć się, żeby też to wszystko, co jest takie nieuporządkowane, gdzieś tam z powodu różnych zajęć, które mam teraz, wiecie, jak wiecie, Krzysiu mówił, że zacząłem studiować. Rzeczywiście dzisiaj, słuchajcie, do 18.15 żeśmy wałkowali tam różne rzeczy. Po prostu czacha dymi. I dzisiaj nasz wspólny przyjaciel Emanuel nie zdał greckiego. Ja na szczęście dwa tygodnie temu udało mi się to tam zdać. No i wiecie, też taką, to są takie stresy, bo tam nie ma zmiłu się, nie? Po prostu tam trzeba się uczyć i tyle, nie? Takiego mamy profesora, słuchajcie, który, jak Emanuel mówi do tego profesora, Emanuel mówi z czarnoskóry i mówi dopiero od roku po polsku i mówi do niego, języka grecka jest bardzo trudna. Mówi, dla mnie jest prosta, profesor mówi, nie? Dla mnie jest prosta, nie? I mówi, zmiłuj się nad nami, nie? I słuchajcie, mówi, no Pan Bóg jest miłosierny, ale ja tej cechy nie mam. I rzeczywiście, słuchajcie, tak było, ale udało mi się na szczęście tam zdać ostatnim razem. I wiecie, wyobraźcie sobie, że ja nocuję w Łomiankach, w takim domu profesorskim. No i tak, ja nie mogłem spać, nie, już tych wszystkich emocji, wrażeń i o 1.50 się obudziłem i pójdę się do kaplicy się pomodlić, nie? Ale oni mi nie powiedzieli, że ta kaplica jest pod alarmem, nie? Więc ja o 1.50 schodzę na dół, słuchajcie, a tu po prostu tak alarm się włączył, że normalnie Pana Jezusa by tam obudził, nie? Od razu księża, słuchajcie, wyskakują z pokojów, jeden z pałą, no bo tam nie wiem, czy boją się złodziei, czy czegokolwiek innego, a ja po prostu tylko wszedłem tam do tej kaplicy i okazało się, że zrobiłem taki raban. No i oni oczywiście wyłączyli ten alarm, śmiali się potem cały dzień ze mnie, że ja, no nie wiedziałem po prostu. No gdzieś tam słyszałem, że gdzieś w jakimś domu jest Pan Jezus pod, słuchajcie, pod alarmem, tak jest strzeżony mocno, że po prostu, że boją się, że słuchacie, że go tam ukradną. I wyobraźcie sobie, że no, nie miałem ochoty się pomodlić. No i wtedy pamiętam, ja bardzo tak lubię, jak czasami jest mi tak, jestem przemęczony, to lubię sobie otworzyć, oprócz Słowa Bożego jest taka książka In Sinu Jezu, to jest książka napisana przez takiego benedyktyna, ona In Sinu Jezu, to znaczy na sercu Jezusa. I tam Pan Jezus do tego kapłana mówi właśnie takie słowa, które są do kapłanów i między innymi, które mówią właśnie o tym, że no, jesteśmy jako kapłani w sercu Boga, że jesteśmy, że On nas traktuje jako przyjaciół, że adoracja jest dla kapłana takim miejscem takiego nabierania sił, takiego też poznawania Boga. I otworzyłem tam takie słowo, które mnie poruszyło i które jest związane troszeczkę z tym tematem, który zaproponował właśnie ojciec Krzysztof, dotyczące ojcostwa. Tam było napisane mniej więcej, to już było dwa tygodnie temu, to nie pamiętam, tylko teraz jak przygotowywałem tą, czy myślę o tej konferencji, bo ja jeszcze nie mam jej przygotowanej, muszę wam powiedzieć, bo mam taką pustkę w głowie przez te wykłady, bo dzisiaj analizowaliśmy jakąś sztuczną inteligencję w egzegezie jakiejś tam, nie wiadomo jakiej, po prostu kosmos taki totalny, że przekaże to moje możliwości intelektualne, to co tam słyszałem. Ale w każdym razie w tej książce In Sinu Jezu otworzyłem takie słowo, gdzie była mowa o tym, że jeżeli chcesz być ojcem, to musisz nauczyć się być synem. I teraz cały problem polega na tym, tam jest napisane coś takiego, że my wszyscy, ja i wy, mamy tych ojców, którzy nie do końca spełnili swoją rolę. Czyli, czyli ja jestem zraniony w byciu synem. Ty jesteś zraniona w byciu córką. I teraz wolą ojca jest to, żeby mnie uzdrowić. W tym moim byciu córką, byciu synem. Po co? Po to, żebym ja nauczył się być ojcem. Po to, żebym ja nauczyła się być matką. Nie, że to nie jest tak do końca, że przez to, że rodzice nasi nie do końca, ale to nie jest ich do końca też wina, nie? To jest po prostu kwestia złożona grzechu pierwotnego, tak jak ja bym pomyślał o moich rodzicach, jakie oni błędy popełnili, no to wiadomo, że jest ich full, nie? Ale to jest taką dobrą nowiną, że ojciec ma plan, że chce mnie uzdrawiać. I zobaczcie, jak my tu przychodzimy na to spotkanie, to też jest plan ojca, żeby on nas uzdrawiał, żebyśmy w tym naszym byciu dzieckiem, które czasami jest takim dzieckiem, że my jesteśmy czasami takimi dziećmi patologicznymi, bo jakby mamy zły obraz ojca i to jest, jak psychologia o tym też trochę mówi, ale że wolą ojca, Boga ojca jest to, żeby nas uzdrawiać. I on to dokonuje się właśnie przez uwielbienie, to dokonuje się przez słowo, to dokonuje się przez modlitwę uzdrowienia, to dokonuje się przez adorację, to dokonuje się też przez służbę, czyli dokonuje się przez caritas, czyli dokonuje się to przez to, że ja mamy tutaj diakonię w tej wspólnocie, więc to jest jakby takie ważne. I teraz, drodzy, napisałem sobie tutaj trochę w punktach. Słychać mnie dobrze? A widzicie, ja trochę, jak to się mówi, ja jestem jednak wysoki, nie? Zobaczcie, co ja zrobię? Mleko się piło.
Długi
jestem. No i co zrobić, nie? Jak to się mówi, nie?
U nas dobrze.
Mogłem palić, ale w dzieciństwie, ale jakoś dopiero w siódmej klasie podstawówki zacząłem karierę palacza i skończyłem też w siódmej, ponieważ proboszcz mnie wyleczył. Mój proboszcz decyzjalny powiedział, lecz się ode mnie jak od papielniczki, się wkurzyłem i przestałem palić. Po pół roku kariery palacza miałem. Drodzy, zobaczcie, więc tutaj napisałem sobie trochę w punktach takie rzeczy, żeby to było bardziej konkretne, że zobaczcie, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od jakichś takich norm moralnych, nie? Czyli od zbioru przepisów. Aczkolwiek, no, jak przygotowywaliśmy się do pierwszej Komunii Świętej, to tam było 10 przykazań bożych, prawda? Jakieś tam różne przykazania kościelne. Czasami niektórzy tak mówią, o, proszę księdza, w piątek jadłem mięsko i główny grzech, nie? No więc zasadniczo chrześcijaństwo to nie chodzi o te przepisy. To jest jakby coś dodatkowego, coś jakby wtórnego. Chrześcijaństwo to jest, zobaczcie, przede wszystkim poznanie Boga. To jest spotkanie z wydarzeniem, które nazywa się Jezus Chrystus. To jest spotkanie z osobą. Dlatego celem naszych spotkań jest poznać Jezusa Chrystusa, spotkać Go na poziomie, słuchajcie, nie tyle intelektu, ale na poziomie serca, na poziomie jakichś takich przeżyć głębokich. Tak jak na przykład, myślę, że każdy z was może powiedzieć, jak masz męża, żonę, że trochę go znasz, nie? Więc Jezus też chce być taki poznany, chce, żebyśmy wiedzieli, jaki On jest. I zobaczcie, że ta osoba to Jezus Chrystus i to jest Jezus i On nam się objawia jako Syn Ojca, bo całe Ewangelie mówią o tym, że Jezus jest w jakiejś relacji. On nie przyszedł sobie jako taki osobny ktoś, tylko On ciągle mówi, a ja wam chcę pokazać Ojca. Nie, on ciągle mówi, ja przyszedłem wypełnić wolę Ojca. I nawet zobaczcie, mówił coś takiego, że my nie znamy prawdziwego oblicza Boga, no z różnych względów, ale Jezus mówi coś takiego do Filipa, kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. I teraz co to właściwie oznacza? To jest w ogóle piękne zdanie z Ewangelii. Więc jeżeli chcemy tak naprawdę dowiedzieć, jaki jest Bóg, musimy patrzeć na Jezusa. I teraz jak to robić? Przede wszystkim, jeżeli czytamy Ewangelię, nawet dzisiaj jest taka Ewangelia, sobie ją otworzyłem, gdy, wiecie, to tak mnie łeb boli od tego, że zastanawiam się, co tam w tej dzisiejszej Ewangelii byliście na mszy? No i ten Jezus kogoś dzisiaj uzdrawia, nie? No właśnie, czyli zobaczcie, że patrzymy na Jezusa, który pochyla się. Zaraz, jakby otworzę sobie tę Ewangelię, to zaraz ją zanalizujemy. Ale zobaczcie, że Jezus jaki jest? No, że on przebacza grzesznikom, prawda? Że rozmawia z kobietą, Samarytanką. Nie? To nie było takie typowo dla Żydów. Dotyka trędowatych. Nie? No, to też nie jest takie niesamowite, bo trędowaty to nieczysty. Nie? To, a on dotyka, nie? On się nie brzydzi. Nie, więc to jest niesamowite. On broni cudzołożnicy. On płacze nad Łazarzem. Zobaczcie, to pokazuje nam co? Serce Boga, że Bóg taki jest. I zobaczcie, i teraz jest tak, ma raz, trochę studiową patrologię, więc troszeczkę nie chcę, że zabłysnę, ale święty Ireneusz powiedział coś takiego, że Chrystus objawił Ojca i uczynił Go widzialnym dla ludzi, nie? Czyli przez to, jak On postępował, to normalnie oni mogli zobaczyć w nim ukochanego tatę. Nie? Często na przykład ktoś mówi, Jezus tak wiele razy mówi, chodźcie, a zobaczycie, kim ja jestem. Nie? Znaczy, popatrzcie na mnie i zobaczycie, kim ja jestem, co ja sobą reprezentuję. Nie? Jak popatrzycie na mnie, to nie wiem, czy ja sobą reprezentuję Pana Jezusa, dlatego jest wielki post, trzeba się nawracać. Nie? Ale rozumiecie, że inaczej było u Pana Jezusa. I teraz też zobaczcie, jest niesamowita rzecz. I święty Atanazy jeszcze mówi jedną rzecz niesamowitą, że Syn Boży stał się człowiekiem, a tutaj ostatnio mieliśmy taką analizę na greckim, że stał się, takie słowo jest greckie sarx, i to jest takie brutalne mięso, nie? Mięso, mięsiwo takie, czyli po prostu chodzi tu o to, o biologię, nie? Że normalnie podobnym do nas, nie? Taki materialny, że się męczy, że przeżywa różne rzeczy. I teraz chcę wam powiedzieć taką rzecz, że on mówi, po to się stało, abyśmy mogli poznać Ojca. I teraz zobaczcie, że Jezus, to poznanie, że On jest Synem Ojca, nie było takie proste dla Żydów. Nie jest czasami też proste dla nas. Dlatego, że powiedzmy, no bo kim jest Jezus? Nie? Czy ty uważasz, że On jest Bogiem? Zobaczcie, że nie jest tylko prorokiem, nie jest tylko twoim przyjacielem, nie jest tylko takim nauczycielem moralności, jak mamy postępować, ale to jest ktoś więcej. I teraz niesamowita rzecz, co Jezus mówi. Jezus mówi w Ewangelii według świętego Jana, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Czyli jest jakaś między nimi jedność. I oczywiście wokół tego pojawiły się różne herezje, ale ta jedność, o którą jakby pyskowali do niego Żydzi, bo nie byli w stanie tego zrozumieć, że on się czyni równym Bogu, to nie chodzi o to, że on jest, zobaczcie, równym Bogu na takim poziomie, że jakby to powiedzieć, czy tu chodzi o to, że mają jedną naturę, ale jest to rozróżnienie. Zobaczcie, że jest to rozróżnienie, że on jest synem, a Bóg jest ojcem. I to jest też niesamowite, że ta relacja, zobaczcie, ten temat jest w ogóle zaproponowany przez ojca Krzysztofa i on by to tak pięknie, spokojnie wytłumaczył, a ja troszeczkę jeszcze się tego jakby uczę, nie umiem tego tak do końca powiedzieć, ale mam nadzieję, że Duch Święty, o którego tu się modliliście, że on to jakoś wam wytłumaczy, bo to jest trochę taka teologia, ale chodzi o to, że to jest Ewangelia według świętego Jana, tłumaczy to tak, że jak się to czyta, to aż się serce jakoś tak, serce się raduje. Jak ja czytam Ewangelię według świętego Jana, to mi się serce raduje, dlatego że tam jest napisane tak, Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Syn nie mógłby nic czynić sam z siebie, gdyby nie widział Ojca działającego. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. Jak on opisuje właśnie Jezus, tą relację ze swoim Ojcem, to widać między nimi taką ogromną jedność, zobaczcie, niezwykłą. To jest coś nieprawdopodobnego. Jedność, ale różnorodność też. I teraz tu jest coś napisane, coś takiego, że Jezus jest na łonie Ojca, czyli w najgłębszej bliskości miłości. To jest, zobaczcie, to jest coś, to jest jakaś pewna tajemnica Trójcy Świętej. Więc jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, nawet jak my tu przychodzimy, zobaczcie, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że my dotykamy rzeczy, które są czasami niewyrażalne. Bo nawet jak ktoś ma poznanie, To jest też takie poznanie w pewnej tajemnicy, pewnej rzeczy, która nie jest jakby wyrażone wprost. To jest pewna tajemnica. I teraz zobaczcie, po co Jezus przyszedł na świat? Po to, żeby objawić, że Bóg jest miłością. Zobaczcie, po to, żeby objawić, jaki jest Ojciec. Patrząc na Jezusa, widzimy, że Ojciec jest tak miłosierny, zupełnie inny niż mój profesor z greki. Nie, ale dobrze, że tego nie słyszę, by się załamał. Że jest dobry na przykład, nie? Że jest cierpliwy wobec mnie i wobec grzesznika, że kocha grzeszników. I teraz zobaczcie, też niesamowita rzecz jest taka, że Jezus nie zatrzymuje tej relacji z Ojcem dla siebie. Że On chce ciebie i mnie wprowadzić do tej relacji. Dlatego, że chce nas uczynić dziećmi Bożymi. I nawet Ewangelia według świętego Jana mówi, że ci, którzy Go przyjęli, przyjęli Jezusa, czyli ci, którzy, zobaczcie, przyjmują Jezusa, otrzymują moc. Moc, aby być dzieckiem Bożym. To nie jest takie proste, być dzieckiem Bożym, to nie jest teoria. To jest po prostu, do tego potrzebna jest moc, potrzebna jest siła, że ja teraz mam w ogóle od niedzieli rekolekcję właśnie na temat, wymyśli mi takie rekolekcje, uczniowie, misjonarze, coś takiego, jakiś taki termin, muszę się na tym pomyśleć, dopiero zacząłem myśleć po 18 dzisiaj, więc zobaczymy. Ale chodzi o taką rzecz, że zobaczcie, że mamy być takimi uczniami, którzy są świadkami pewnej rzeczywistości, czy mamy mieć doświadczenia. Ktoś, kto jest uczniem Chrystusa, to ma doświadczenia. Jakie doświadczenia? No, że byłem grzesznikiem, że Pan Bóg mnie dotknął, że nie wiem, umierałem, byłem, przeszedłem ze śmierci do życia, że każdy z was może to powiedzieć, nie? Że nagle coś się wydarzyło na modlitwie, że jest jakaś pewna moc, że ja mogę dzięki temu na przykład świadczyć o Panu Bogu. Ja pamiętam kiedyś taką modlitwę nad uwolnienie nad osobą, która była w śmierci takiej dotyczącej grzechów jakichś takich poważnych i modlitwa pełna Ducha Świętego spowodowała to, że jego problemy się skończyły. Nie? Czyli zobaczcie, że każdy z was ma takie doświadczenie, przynajmniej w jakiejś mierze, że nagle jakieś miałeś problemy i one się skończyły. Oczywiście dalej inne są dalej, nie? Ale zobaczcie, że Bóg nas prowadzi. Maryja, która była z bliskiej relacji z Jezusem, non-stop miała problemy. Nie? I one jeszcze inne się skończyły, drugie się zaczęły. Nie? Więc to tak to wygląda, ale chodzi o to, że my chodzić w obecności Ducha Świętego, to też znaczy właśnie wchodzić w jakiejś pewnej niewiadomej. Nie wiemy, co będzie za chwilę. Teraz zobaczcie, że tutaj jest takie bardzo ważne, że my jesteśmy w pewnym procesie stawania się dziećmi Bożymi. I teraz dlatego Jezus nas uczy tej modlitwy, którą wszyscy znamy, a znamy albo nie znamy, nie wiadomo. Ojcze nasz, nie znamy taką modlitwę, nie? No i to jest taka ciekawa modlitwa, którą właśnie, na którą można by było mówić na temat tej modlitwy wiele konferencji. Pamiętam, że w Neokatechumenacie oni całe chyba 2 lata analizują tą modlitwę. No my nie mamy tyle czasu, nie? Ale w każdym razie zobaczcie, co jest niesamowite, że Jezus objawia Boga jako Ojca. Nie mówi, jako Ojca, nie mówi Wszechmogący Boże, tam jakiś tam, nie? Stwórco świata, Allahu, nie? Czy coś tam takiego. Tylko mówi Ojcze, to znaczy to jest takie słowo rewolucyjne, bo w Starym Testamencie słowo Ojciec oznacza raczej w takim sensie, że to jest Ojciec narodu izraelskiego, nie? Natomiast Jezus mówi do Boga Abba, czyli tato, tatusie, czyli to jest taki ojciec bardzo bliski, nie? To pokazuje relację Jezusa, że zobaczcie, relacja Jezusa do Boga jest taka pełna ufności, nie? Że Jezus ufa, że kocha, że jest blisko. Zobaczcie, to jest też takie niesamowite, że Jezus, też tutaj mówi o tym święty Cyryl, że Chrystus objawił Boga jako Ojca, ponieważ sam jest Synem z natury. Czyli co to znaczy? Jezus zna Boga od środka. Nie? Czyli to jest niesamowite, to jest takie, że ja kogoś znam od środka. Nie wiem, czy to, co można powiedzieć, znam na pamięć. Niektórzy czasami mówią tak kobiety, znam męż na pamięć, wiem, co on powie, co on zrobi. Nie wiem, czy mężczyźni znają żonę na pamięć, nie mam pojęcia. Zawsze jest zaskoczenie, nie? Ale na odwrót, żona zawsze wie, co tam ten mąż zaraz zrobi. O czym on pomyśli, kiedyś przyszedł facet i mówi, myślę, że jestem przerażony. Przerażony jestem. A co się stało? No moja żona nawet jakby, ona wie, o czym ja pomyślałem, nie? Ma taką wiedzę, zna się od środka, nie? No jest taki kawał, kiedyś słyszałem, że przychodzi facet i mówi, że kurczę, jestem chyba opętany. Słyszę głosy, nie? Nie przejmuj się, jesteś żonaty po prostu. Czy każą coś tam robić. Oczywiście mam nadzieję, że nikt się nie obrazi tutaj. To jest oczywiście pół żartem, pół serio, nie? To tak jak kiedyś opowiadałem, słuchajcie, kawał, nam przyszedł kombatantów, oczywiście niektórzy się obrazili, ale to był kawał, nie? Potem zrobiłem jakby instrukcję, że przychodzi starsza pani do proboszcza i mówi, księdze proboszczu, jest taka sprawa, jakby ksiądz mnie nauczył języka łacińskiego. Łaciny, a dlaczego? No bo ja już jestem stara, wiadomo, niedługo umrę, no Pan Bóg to po łacinie mówi, to trzeba się dogadać jakoś, nie? No dobrze, no a jak pani do piekła trafi? Nie, no to jestem przygotowany, niemiecki znam, nie? Więc zobaczcie, jest taka sytuacja na marginesie. I teraz Ojcze nasz, czyli zobaczcie, Jezus wprowadza nas do swojej relacji, ale dlaczego nie mówimy Ojcze mój? Dlatego, że my wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, nie? Że to nie jest jakby, że Jemu zależy na tym, Jezusowi na tym, żeby między nami była ta miłość. Nie, bo to jest coś takiego, niektórzy mówią, kocham Jezusa, nie? Kocham zwierzątka, kocham Pana Boga, nie? Ale brata nienawidzę, nie? Czy kogoś innego, nie? Jeżeli nie jesteś w stanie, jak to się mówi, kochać kogoś, kogo widzisz, to nie będziesz w stanie kochać kogoś, kogo nie widzisz. To jest fikcja. Nie? A oczywiście, zobaczcie, czasami jest taka sytuacja, to co ja mówiłem o tym zranieniu, że tak dostałeś popalić, że musisz przychodzić do Jezusa i mu pokazywać tą bezradność. Tato, ja nie umiem. Ja na przykład nie umiem kochać moich tam braci, nie? Z moich zakonu, nie? Ja jestem, powiem, że tam denerwują. Taką miałem sytuację, że mieliśmy takiego księdza, którego nie lubiliśmy. Miał takie przezwisko nawet. Miał taką brodę dłuższą niż Krzysiu. Nazywaliśmy go dama z łosiczką albo dziadka nowaryjski. No i po prostu narzekaliśmy strasznie. No, zasadniczo narzekania były słuszne, nie? Był taki trudny. No i w tym momencie mówi do mnie mój proboszcz, wtedy byłem. Mówię, Andrzej, musimy się nawrócić. Nie kochamy brata. Nie kochamy brata, nie? I teraz zobaczcie, że Jezus właśnie wprowadza nas do tej relacji z Ojcem, gdzie chce pokazać, że On tego Ojca kocha, że On jest kochany przez Niego, że Ojciec kocha Jego. I zobaczcie, to jest bardzo kluczowe, nie? Że On się z nami dzieli tą relacją, zaprasza nas do swojego życia. Zobaczcie, że między nimi, między Jezusem a Ojcem jest taka miłość niesamowita, że oni też jak nawet, zobaczcie, patrzą, jak Jezus patrzy na ciebie, to też cała Trójca na ciebie patrzy, nie? Że wszyscy patrzą z taką ogromną miłością i teraz chodzi o taką rzecz, że On nas chce tego nauczyć, żebym ja też potrafił, ale to naprawdę, do tego trzeba mieć tą moc Bożą. Zobaczcie, to co ja mówiłem, nie, że to jest takie jakby ważne, że On jest bardzo blisko, ale z drugiej strony jest w niebie, nie? Czyli jest jakby kimś takim, kto nas przekracza. To jest ktoś bliski, ale ktoś, kto jest większy od nas. Kto nie jest kumpel. To nie jest ktoś taki, tatusiu tam, wiecie, nie? Daj piątaka, nie? Idziemy do sklepu na loda, nie? Nie, to tak nie jest. To nie jest taki frajer, nie? Jakiś tam, nie? Czasami tak byśmy chcieli to trochę zrobić, żeby to taki był jakiś kolega, nie? To nie jest też projekcja naszych emocji, nie? Że oj, tatusiu, tak byśmy chcieli i nagle się lepiej poczujemy i od razu na pewno to było wydarzenie. To na pewno ojciec mi się objawił, nie? Nie, poczułeś się lepiej czasami, nie? Po owocach się poznaje. Tak samo zobaczcie, jak są te czasami takie zjawiska na mszach z modlitwą uzdrowienia, że ktoś tam padnie, coś się wydarzy. Czy to jest prawdziwe? no to jest jakieś zjawisko. Natomiast po owocach się poznaje, czy rzeczywiście miałeś objawienie Ojca. Nie? Czy miałeś objawienie Jezusa. A nie, a ktoś powie, a poczułem się lepiej, nie wracasz do domu. Ja czasami są taki tacy fani mszy z modlitwą o uzdrowienie. U nas na przykład w mojej parafii są tacy fani, co tylko przychodzą na tę mszę, nie? Bo ona jest jakaś tam szczególniejsza, nie? No i ale ta inne to już jakby, no nie bardzo. No i teraz oni mówią, ja tam doświadczam Pana Boga, nie? Doświadczasz emocji jakichś tam, nie? Szczególnych, nie? Które są tylko i wyłącznie emocją. No i oczywiście one mogą do czegoś prowadzić, ale tak naprawdę jak się Bóg objawia, to zmienia się twoje życie. I teraz zobaczcie, że relacja Ojca i Syna to jest jednocześnie bliskość pewna i tajemnica. Nie? Że to jest, że ja na przykład jak patrzę na swoje życie, nie wiem czy wy, to ja nie rozumiem bardzo wielu rzeczy. Nie, nie rozumiem. I to też jest takie ciekawe, że to nie jestem w stanie wielu rzeczy pojąć. Nie? I też zobaczcie, tu mamy takie słowo w tej modlitwie, Ojcze nasz, święć się imię Twoje. A po grecku właśnie ostatnio miałem, zdawałem egzamin, to jest, ale jest tam napisane, że niech będzie uświęcone imię Twoje, to znaczy, że to jest jakby takie moje zadanie, że ja mam zrobić wszystko, żeby to imię było pełne czci przez myśli o Ojcu, przez myśli o Jezusie, że ja mam Go uświęcić, nie? Przy moją postawą. Zobaczcie, czyli Jezus na przykład jak uświęcał swojego Ojca. No przeżywał całe swoje życie dla Niego. I dlatego święty Jan mówi tak, ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi. I teraz ten Syn nie szuka siebie, nie szuka swojej chwały. Żyje dla Ojca. I zobaczcie, czy my żyjemy dla Boga. Czy możemy powiedzieć, że ja żyję dla Boga, czy nie. Jak to wygląda, nie? Ja, na przykład ja żyję czasami dla siebie, nie? Żeby mi tu brzuchu było dobrze. Nie wiem, jak wy tak macie, nie? Bo na przykład pamiętam, mi kiedyś jeden ksiądz zaskoczył, ja mówię, ja źle się czuję. A on mówi, a dlaczego ty się chcesz czuć dobrze? Głupie pytanie, no jak dlaczego? Jak się czujesz źle, to w ogóle i wszystko się siada, nie? A on mówi, to masz po prostu pełnić wolę Boga. I on tak mi powiedział, nie? O Jezus Maria. No to mówię, no to jakoś tak próbuję, jakoś tak, rozumiecie, że czasami jest tak, że no jesteś w małżeństwie, czy masz przyjść no tutaj na mszę z modlitwą tutaj i ci się nie chce, nie? Bo będzie cały czas to samo. Czasami tak bywa, nie? Że nie chce się, nie? Że coś tam, masz iść na mszę, Boże Święty, nie? Henryk odprawia, albo ktoś inny. Co on będzie ganął? Nie i tak dalej, nie? Widzisz jakiegoś tam księdza i od razu ci się tam, na pewno wiem, co on powie, nie? No bywa różnie, nie? I teraz chodzi o to, że taka postawa, tu chodzi o to, żebyśmy żyli tak, żeby życie Boga było widoczne w nas, nie? Czyli Jezus promieniował nieustannie Ojca. On był, jak to nasz przyjaciel Drab właśnie mówi o tym, że Jezus był zachwycony Ojcem, nie? Zachwycony pomysłami Ojca. On tak zawsze mówi, opatrzony w Ojca. Nie? To tak, właśnie o to też chodzi, nie? I teraz zobaczcie, przyjdź królestwo Twoje. Czyli co ten, zobaczcie, Jezus robi. On przynosi królestwo Ojca na ziemię. Nie? Czyli że chodzi tutaj nie takie królestwo, że jest ta miłość, że takie królowanie, czyli takie królowanie to znaczy służenie, że my służymy sobie nawzajem, że Jezus na przykład obmywa, zobaczcie, uczniom nogi, nie? Że służymy sobie nawzajem, że Jezus objawia właśnie, że taki jest Bóg, że Bóg jest tym, który ci chce służyć. I to jest Królestwo Boże. Zobaczcie, teraz Jezus przychodzi, aby przynieść tego Ojca, Królestwo Ojca w swoim słowie, w czynach i w swoim sercu. Dlatego On mówi na przykład nieustannie, jak jest na ziemi, jak tam chodził po Izraelu, gdzie jest bombardowany teraz, czy tam jest w ogóle ciekawa rzecz, nie? Że tam jesteś w Izraelu, a się tam chrześcijanie kłócą. Ktoś im mówi, także jesteśmy daleko w tyle za Murzynami, jakby tak można by powiedzieć. Królestwo Boże jest pośród was. On nieustannie mówi, nie? Dlatego kiedy modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, to modlimy się, żeby życie Ojca było obecne we mnie. I teraz zobaczcie, co jest sercem relacji Jezusa do Ojca. Bądź wola Twoja. To jest taki najgłębszy punkt, nie? Czyli Jezus mówi w ogrójcu na przykład, kiedy najbardziej cierpi. Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. To jest taka definicja, można powiedzieć, syna. Syn to jest ten, który ufa Ojcu, nawet jak uczucia mówią mu zupełnie coś innego, że jest niebezpieczeństwo. Oddaje się Ojcu, przyjmuje wolę Ojca, nie rozumie. Czasami jest wiele rzeczy takich w naszym życiu, że my kompletnie tego nie rozumiemy, co kto wymyśli, nie? Na przykład dla mnie jest taką trudną rzeczą, ja jestem przełożonym i na przykład mam takiego brata, który słuchajcie, uzależnia wszystko ode mnie. Nawet jak mamy jakiś film oglądać, to on mówi, przełożony ma dar rozeznania, jaki film mamy oglądać. Więc strasznie dla mnie to trudno. Oczywiście to tam jest do leczenia, ale jakby to powiedzieć. Czasami jest coś takiego, że jak jesteś przełożony, no ty też masz odpowiedzialność, bo to ty masz jakby słuchać ojca i żeby objawiać jakąś wolę jakimś braciom, nie wiem. I to jest też bardzo trudne, nie? I na przykład jak jesteś ojcem czy matką, zobaczcie, że teraz to ty jakby objawiasz, ty wprowadzasz w jakąś tajemnicę swoje dzieci. Ty i mówisz, tu jemy dzisiaj schabowe, jutro nie. W piątek nie jemy, jest rybka jest tylko i wyłącznie. Ale nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, bo tu nie chcę wchodzić w jakieś takie bardzo głębokie szczegóły, nie? Zobaczcie, ta modlitwa chleba naszego po grecku jest koniecznego, czyli to co jest konieczne, to pokazuje, że daj nam dzisiaj, pokazuje nam, że ojciec troszczy się o swoje dzieci. Że ojciec nie jest tylko ideą. I rzeczywiście jest prawdą, zobaczcie, że jak ja sobie tak myślę, nawet jak patrzę, nie wiem, ale myślę, że tak macie podobnie. Że właściwie mi niczego nie brakuje, nie? A jak chcę coś wymyślić dodatkowo, to okazuje się, że to jest taki chleb, który jest trucizną, nie? Czasami jesteśmy niezadowoleni z tego, co mamy. A okazuje się, że na przykład, gdy coś wymyślisz dodatkowo, chcesz jakieś większe wrażenia, no to okazuje się, że jesteś zatruty tym. Że to nie jest ci wcale konieczne i cierpisz strasznie, nie? My chcemy tak bardzo dużo rzeczy, nie? Natomiast rozeznać tak naprawdę, co mi jest konieczne, nie? I okazuje się, że ojciec daje tylko to, co jest konieczne. A to, co jest niekonieczne, to może dawać diabeł, nie? A ci jeszcze coś tam dodam, nie? Jakieś różne rzeczy, nie? I to jest też takie, zobaczcie, no, tak można się mocno pogubić, nie? Ojciec wie was, czego wam potrzeba, nie? I teraz na przykład czasami jest tak, że masz różne pragnienia. Czego mi potrzeba, tato? Tato, czego ja potrzebuję, nie? Mi się wydaje, że ja to potrzebuję, nie? Ale jak czuję w sercu, że jak to będę miał, to będę niezadowolony. Może tak być, nie? Że czasami jest tak, jak pamiętam, że parę razy mi się zdarzyło, że coś źle rozeznałem, potem byłem tak niezadowolony, gdzieś pojechałem, potem mówię, ale głupota, po co ja tam w ogóle straciłem czas? Nie, ale na przykład jak mam tą intencję, że ja chcę pełnić wolę Ojca, to nawet jak ona mi się nie podoba, to potem jestem nasycony. Czyli nie wiem, czy rozumiecie, do czego to porównać. Jedziesz na wakacje z rodziną. Po prostu masz kupę kasy i trzeba wszystko wydać, nie? No i wydajesz, jesteś niezadowolony. A jedziesz na rekolekcję z Krzysiem albo z kimś innym i nagle się okazuje, że trzeba wszystko zjeść, że jest punkt programu i wracasz i jesteś zadowolony. No jak to jest możliwe, powiedzcie, nie? Że czasami robisz coś, co jest takie, że cię nasyca to na wielu poziomach. Dlatego zobaczcie, to jest też niesamowite, co jeszcze Jezus nam zostawił. On nam zostawił siebie samego w Eucharystii. Że to też jest nasycające, nie? Że nawet, zobaczcie, może być tak, że rano wstajesz i mówisz tak, o Jezu, ja bym chciała, żeby ta moja żona mnie zrozumiała. Tak by mi to było miło. Nie? Żeby, nie wiem, coś tam, lęk mi odszedł. A kurczę, no dzieje się tak, że nie, że nic nie jest źle. Albo że mnie ostatnio się dowiedziałem, że mogą mi tutaj cofnąć umowę na gdzieś tam pod Głubołówką, nie? I nie będę miała się gdzie podziać, nie? Może tak być, nie? Bywa różnie, nie? Ale będziemy się modlili, żeby jej nie cofnęli. Jak to się mówi, nie? Trzeba jakoś Panu Bogu pomóc, nie? Żeby nasza wola była Jego wolą, nie? I tak dalej. Rzeczywiście, tak to w górach jest, nie? Ale rozumiemy. I chodzi o taką rzecz, że nawet jak jest taki dzień, czy to, co ja teraz powiem, do tego trzeba też dorosnąć. Że nawet jeżeli ja tego mi brakuje, że jestem w takim głodzie trochę, to Jezus daje siebie samego w Eucharystii. Czyli jak ja przyjmuję Komunię Świętą, to dostaję właściwie to wszystko, co jest mi potrzebne, co może mnie jakoś tak nie tyle nasycić wszystko, ale wypełnić jakoś, nadać sens, nie? Czyli daje nam życie Syna jako pokarm, że ja mam to życie Syna, życie, Jego życie jako pokarm. No to też jest, a życie Jezusa to jest, jak to mówi Jan, strumienie wody żywej popłynął z Jego wnętrza, że po prostu ciągle masz siłę, że ciągle to, ty po prostu działasz i masz to źródło, które jest w Nim. Źródło pełne miłości. I to jest jakby dosyć ważne. I teraz, drodzy, kolejna rzecz, to jest ta modlitwa, której uczy Jezus, to uczy przebacz. Przebacz nam. W ogóle tam po grecku to jest rozkaz, że ty masz przebaczyć. Masz przebaczyć, Ojcze. Ale tam jest taki warunek, nie? Tak jak my przebaczyliśmy naszym dłużnikom. Przebacz nam nasze długi, tak jak my przebaczyliśmy naszym dłużnikom. Nie? To też jest takie ciekawe, że Ojciec nam zawsze, że nam przebaczy, ale zobaczcie, no to jest takie ciekawe, że jakoś jest pewien warunek. I to jest oczywiście też do leczenia, bo na przykład ja czasami nie umiem przebaczyć. Nie wiem, czy wy rozumiecie. Jak coś mi tam coś tego, no to ja mam problem. Nie? Wtedy ja może chcę, ale normalnie scyzoryk mi się w kieszeni otwiera i tam, wiecie, grzmoty są różne takie. I jak zagrzmiało, nie? Zagrzmiało, jak kogoś zobaczyłem, zagrzmiało. Nie mieliśmy takiego jednego księdza, takiego znajomego, który jak zagrzmiało mu w oczach, to od tego momentu miał przezwisko diabeł, nie? Że tak mówi, że takie przezwisko miał diabeł, bo po prostu oczach był tylko złość i tak dalej. Nie? Więc czasami jest coś takiego, że nawet człowiek nie umie się tego pozbyć. Dlatego zobaczcie, no, też trzeba to dobrze rozumieć, że Ojciec jest tym, który nam przebacza nam zawsze i nas tego uczy, ale my musimy to przebaczenie zanieść dalej. On nas zawsze podnosi, zawsze nas tam przyjmuje. Zobaczcie, jak jest nawet ta przypowieść o synu marnotrawnym. To tam jest napisane coś takiego, że on biegnie. Ojciec biegnie, nie? To normalnie to jest takie nietypowe dla Żydów, bo ojciec tam nigdy nie biegł, nie? Ojciec zawsze stał. Ojciec biegnie, zobaczcie, przytula, przywraca godność, jak tylko widzi w ogóle, że on się tam zbliża, ten syn, nie? To jest obraz Boga, że Bóg taki jest, że on mnie szuka. I też zobaczcie, o czym ja mówię, to jest coś takiego, co Bóg chce leczyć, taką niezdolność czasami do przebaczenia, nie? Jezus, jakie to straszne jest, nie? Że czasami człowiek nie chce puścić tego, że ja muszę się zemścić, nie? Że ja nie umiem. To zawsze Drap mówił taką rzecz ciekawą, że wołać do Ducha Świętego, aby przekonał moje serce, bym ja umiał to puścić. To, nie wiem, takie pragnienie, że ja muszę tam, wiecie, no, po prostu się zemścić, nie? Czy musi być to po mojemu, nie? Nie jeszcze mu tam dowalę, nie? To normalnie to jest, to trzeba stawać przed Bogiem, tato, mi przebacz, ale mnie uzdolni do tego, żebym ja przebaczył. Uzdolni mnie, bo ja sam nie umiem. To też jest jakaś nasza bezradność. I zobaczcie, jest coś takiego, co jest ta modlitwa i nie wódź nas na pokuszenie, no mamy po grecku, jest nie wprowadzaj nas w próby, w doświadczenia, nie? Czyli czasami jest coś takiego, że jest pewne doświadczenie, które jest trudne. Oczywiście każdy z nas ma doświadczenia, a ja wolałbym tych doświadczeń różnych nie mieć, które miałem. Myślę, że każdy z was też ma takie momenty, że nagle coś przychodzi trudnego. Ale chodzi o to, że w tej prośbie Jezus objawia, że Ojciec prowadzi. Że Ojciec prowadzi. Czyli masz doświadczenie trudne, to tata przewidzi. O, tata ochroni. Tata wyprowadzi z tej pokusy. Nie jesteśmy sami. że ja nie jestem sam, że jestem prowadzony. Nie wiem, czy macie, że czasami jak przychodzi jakieś doświadczenie, na przykład, nie wiem, takie ostatnio miałem, przychodzi facet i mówi, że żona od niego odeszła po 20 latach i w ogóle się nie spodziewał, że coś takiego się może wydarzyć. I że mówi, że poczuł się tak samotny, tak upokorzony i od razu jak mi powiedział, co on zrobił, to mówi, że wszedł na rower i przejechał 500 kilometrów. To mi się Forrest Gump przypomniał od razu, nie? Myślałem, że nie wiedziałem, że tu u nas na ziemi świebodzińskiej też takiego gościa mamy, tylko musimy kogoś znaleźć, żeby nakręcić film. Oczywiście, no, to się trochę tak uśmiałem, ale sprawa jest dosyć poważna i zobaczcie, że są takie momenty, że jak człowiek nie ma tego doświadczenia z Jezusem, no to to tak naprawdę jest sam, ale Jezus objawia, no, Ojciec mnie wyprowadzi. Przecież Jezus jest na krzyżu, ale Jezus umiera, ale Jezus wie, że Ojciec go wyprowadzi z tego. On wiele razy wcześniej to mówił, nie? Może ktoś z was jest na krzyżu. Ojciec rozwiąże ten problem. I zobaczcie, Jezus jest Synem Ojca z natury. My stajemy się dziećmi przez Boga, przez wiarę. I On dzieli się z nami swoją relacją z Ojcem. Dlatego możemy mówić do Boga Tato. Możemy ufać. Zobaczcie, to jest jakby takie bardzo ważne, to co ja tutaj wam powiedziałem. I teraz, jakby, żeby podsumować już, to jest podsumować to, co chciałem powiedzieć, żeby poznać Ojca, to my musimy też wiedzieć, że musimy patrzeć na Ewangelię właśnie, że musimy szukać, czy chcieć w ogóle pragnąć tego, że ja chcę Go poznać. Musimy wiedzieć, że nie jesteśmy sami, że nie jesteśmy, że Bóg się o nas troszczy. Nawet jeżeli czasami doświadczamy odrzucenia ze strony ludzi, zawsze można wrócić do Pana Boga, ale nie wiem, czy macie takie doświadczenie. To jest doświadczenie bardzo wielu osób, które do mnie przychodzi teraz ostatnio, które mówią o czymś takim, że czują się opuszczone przez mamę, ale też przez siebie samego. Że ja sam siebie opuściłem, że ja sam siebie nie słucham, że ja sam nie jestem i czasami ludzie żyją w takich jakichś nastrojach dziwnych i nie są w stanie zrobić czegoś dla siebie. Ale to już jakby jest inny temat, nie? Ale ostatnio właśnie trochę osób przychodzi i to mnie też zastanawia, że może być takie dzieciństwo twoje, że czułeś się opuszczona przez rodziców, ale sama siebie też opuściłaś. Zobaczcie, to jest też takie ważne, że Bóg nas uczy, jak nas uzdrawia, żebyśmy zaczęli wierzyć w co? Że ja jestem coś wart. Że ja jestem coś wart. Czasami jest tak, że w tym dzieciństwie doświadczyłeś takie, gdzieś przekonanie jest takie głębokie, jestem nic nie wart. Nie jestem nic nie wart. Ludzie noszą takie głębokie przekonanie. I teraz to, co kiedyś Drab powiedział, Wojciech, ksiądz, to powiedział coś takiego, że Bóg, słuchajcie, kto się nawraca, kto zmienia swoje życie? Kto uwierzył w to, że ma w sobie wartość? Że Jezus też przychodzi, żeby nam objawić to, że Ojciec patrzy na ciebie jako na kogoś wartościowego. Zobaczcie, to jest ważne, nie? Żebyście, ja tu mówię, bo to jest bardzo ważna sprawa, nie? Że chcesz w ogóle się nawrócić, to musisz wiedzieć, że jesteś wart, że jesteś. Kiedy ja mogę zobaczyć, że ja się mogę nawrócić? No wtedy, kiedy ja zobaczę, że nie jestem gównem, nie? Że jestem kimś wartościowym. Czasami tak dzieje się niestety, że my w małżeństwach czy w relacjach jesteśmy taki, że my umniejszamy swoją wartość. No co to tam ksiądz, kim ty tam jesteś? Idź do garów, nie? I tak dalej, nie wiem, czy ktoś ci tak coś powie, że z ciebie nic nie będzie. Albo ty wierzysz jeszcze, jak ci coś się nie uda, to też jeszcze powiesz, nie, to ze mnie nic nie będzie, z tym kupią zołzą, nie? I tak dalej, nie? Teraz, drodzy, jak możemy poznać Jezusa jako Syna Ojca? Czytać Ewangelię właśnie z takim pytaniem, jaki jest Jezus? Jak kocha ludzi? Jak modli się do Ojca? I teraz zobaczcie to, co jest jakby ważne, najważniejsze. Chrześcijaństwo to jest spotkanie z Jezusem, Synem Ojca. Kiedy poznajemy Jezusa, poznajemy Boga. Kiedy poznajemy Boga, rodzi się w nas miłość. To jest takie niesamowite. Nie wiem, czy macie tak, ale ja na przykład kogoś zaczynam poznawać, ktoś przede mną się odsłania, to nie wiem, ale mam takie wrażenie, nie wiem, czy jestem nienormalny, ale że ja zaczynam tą osobę jakoś kochać. Ona mi się staje bliższa. Jak ktoś mi się odsłania, na przykład mówi o swoich ranach, różnych rzeczach, kiedy my na przykład poznajemy, co Jezusa boli, że On płacze, to jakoś coś takiego się dzieje, że rzeczywiście no, zmienia się coś w naszym sercu. I teraz, drodzy, dzisiaj ta Ewangelia, to coś zapisałem, muszę zobaczyć, czy ja sobie zapisałem. Właśnie, o, to jest to. I uzdrowienie przy sadzawce Betesda, nie? To dzisiaj to było, nie? I teraz zobaczcie, jaki jest Jezus w tym tekście. Jezus ujrzał go leżącego. Ten człowiek nie woła Jezusa. Nie modli się. Nie prosi o co. To Jezus pierwszy wychodzi do niego. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, że Jezus nie czeka, aż będziesz idealny. On pierwszy widzi twoją biedę. I teraz zobaczcie, Jezus widzi głębiej niż inni. Ewangelia mówi tak. Jezus leżał, znaczy ten człowiek leżał już od 38 lat. 38 lat to całe życie, że z nami jest, nie? Jezus nie widzi tylko chorego, on widzi historię życia, on widzi całą historię tego człowieka. Bezradność, jaka jest bezradność tego człowieka, samotność. Widzi całą prawdę o człowieku. Jezus pyta, ale nie narzuca się. Jezus się pyta, takie pytanie dziwne, nie? Czy chcesz być zdrowy? Nie? To jest takie pytanie zaskakujące zasadniczo, nie? Przecież oczywiste jest to, że chce, nie? A jednak pyta Jezus go. A dlaczego go pyta? No bo szanuje wolność człowieka. Może powie, a nie, wiesz co, mi tam wygodnie, nie? Bo uzdrowienie właściwie zaczyna się też od decyzji, nie? Że ja muszę chcieć, nie? Że ja muszę chcieć być zdrowy. Czasami niektórzy chcą być chorzy, nie? Chcą tacy takie sobie, którzy chcą być chore i mówią, a mi jest tak dobrze, że się przyzwyczaiłem, jak będę zdrowy, nie, no to wiecie, wyobraźcie sobie, jak ktoś całe życie żebrze i ma kupę kasy z tego, teraz jak miałby być zdrowy, no to teraz musi się znaleźć do jakiejś roboty iść, nie, no bo jak to nie, to jest, to się nie kalkuluje, nie. Zobaczcie, Jezus nigdy nie zbawia człowieka na siłę, nie. I teraz Jezus w tym tekście dotyka takiej najgłębszej rany, samotności, bo tam ten człowiek mówi tak, nie mam człowieka. I to jest bardzo mocne zdanie tego fragmentu. Nie tylko choroba go niszczy, najbardziej boli go to, że jest sam. I zobaczcie, Jezus staje się dla niego tym człowiekiem, który go podnosi, nie? Nie mam człowieka. I teraz zobaczcie, ile jest osób takich, którzy mówią, no jestem sam, muszę sobie dać radę, zakasam rękawy, nie mam, nikt mi nie pomoże. Nie mam człowieka. I teraz zobaczcie, Jezus działa z mocą. I mówi tak, wstań, weź swoje łoże i chodź. Nie ma to jakiegoś procesu, nie ma terapii, nie ma etapów. Jedno słowo. Jezusa i nowe życie. Czyli zobaczcie, że Jezus ma władzę nad życiem człowieka. I teraz, co jest niesamowite w tym tekście, Jezus łamie takie schematy różne religijne, nie? Bo tam był to dzień szabatu, nie? Więc zaczyna się problem, nie? No bo dla Żydów, nie? Bo przecież dla nich ważniejsze było to prawo niż człowiek, nie? A dla Jezusa no, ważniejszy jest człowiek niż przepis, nie? To jest bardzo mocne tak naprawdę, nie? Jezus nie niszczy prawa, ale pokazuje jego prawdziwy sens, miłość. Jezus potem wraca do człowieka, to pokazuje, to jest taki piękny szczegół w tym tekście, bo Jezus znalazł go później w świątyni, tak jest napisane, czyli Jezus nie znika po cudzie. Wraca, szuka go, prowadzi dalej. To pokazuje, że Jezus nie daje tylko uzdrowienia, on chce tej relacji z tym człowiekiem. Niesamowite to jest, nie? Że on chce relacji. I nawet dalej mówi coś takiego w tym tekście. Jezus mówi o grzechu, ale w sposób taki uzdrawiający. Mówi tak, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. To jest ważne, on nie potępia, ale też nie bagatelizuje grzechu, nie? Nie mówi, wiesz, nic się tam nie stało, grzesz sobie dalej, nie? Ale mówi taką prawdę w kontekście uzdrowienia. I teraz zobaczcie, to jest taki styl Jezusa. Miłosierdzie plus prawda. Jezus objawia Boga, który działa. I to jest, zobaczcie, że to jest niesamowite, że w tle tego fragmentu jest coś głębszego. Jezus mówi, że działa jak Ojciec, że działa nieustannie, że Bóg nie jest bierny, Bóg działa, Bóg uzdrawia. Zobaczcie, że to jest w tym fragmencie, właśnie, który dzisiaj był. Jezus jest tym, który po pierwsze wychodzi do człowieka, widzi więcej niż inni, szanuje wolność, wchodzi w samotność, daje nowe życie jednym słowem, które stawia człowieka ponad przepisem, wraca i prowadzi dalej, łączy miłosierdzie z prawdą. Zobaczcie, dla mnie najbardziej poruszające jest to, że ten Jezus staje się dla niego tym człowiekiem. I to jest też poruszające, zobaczcie, dla księży, nie? Tak myślę sobie, że no, księża zasadniczo są samotni, nie? Żony nie mamy. I tam w tej książce insinuje Jezo, jest coś takiego, że Jezus właśnie mówi o tym, że to ja będę dla ciebie, to mówi do kapłana, tym, który wypełni twoją samotność, nie? I to jest takie niesamowite. Oczywiście to nie jest proste, tak samo jak nie jest proste bycie w małżeństwie. Bo czasami jest tak, że jest ta żona, czy ten mąż, ale ona i tak nie wypełnia samotności, nie? I tak jesteś sam w tym małżeństwie. I to jest dlatego, do tego jest potrzebna jakaś pewien wysiłek z dwóch stron. I tak samo, więc można by powiedzieć, że kapłaństwo i małżeństwo to jest podobny wózek, nie? To się mówi, tylko inne kółka, jak to się mówi, nie? Więc moi drodzy, więc to jest to słowo, które chciałem tutaj dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że nie było przynajmniej chaotycznie. Trochę tam jakoś, jakby powiedziałem, to tak poukładanie bardziej. Natomiast to, co jest jakby tutaj takie ważne, nie? Że też o to się trzeba modlić, żebyśmy naprawdę znali Jezusa sercem. Dlaczego to jest ważne? Bo jak człowiek zna Jezusa, to coraz bardziej ma dar rozróżniania. A dar rozróżniania jest potrzebny każdemu we wspólnocie, dlatego, żebyś wiedział, co jest dobre, co jest złe. Dlaczego? Bo dzisiaj jest takie zamieszanie. Żyjemy w takim szambie dookoła nas, tak ogromnym, że naprawdę czasami trudno jest się połapać. To bardzo, bardzo tak jestem, z taką wdzięcznością wam mówię, chcę wam powiedzieć z taką ogromną wdzięcznością, słuchajcie, za waszą modlitwę, bo wy się za mnie modlicie, dlatego, że ona jest bardzo potrzebna. Dlaczego? Dlatego, że ja się też, wiecie, pomagam czasami księżom i z takim ogromnym bólem muszę wam powiedzieć, że miałem takiego kolegę, księdza, egzorcystę, który już nie jest egzorcystą. I na wiecie, jaki dramat, jak go diabeł zrobił, to jest szok, nie? To on miał taką sytuację, że miał jakiś ten... On już wiadomo, miał romans z kobietą. Więc zrezygnował z tego romansu. Znaczy odszedł na rok z kapłaństwa. Zrezygnował z tego romansu, nawrócił się. Ale ona nie dała za wygraną. Napisała do Watykanu, że coś tam przekroczył tam jakieś tam rzeczy. Więc on zaczął z nią dialogować, wrócił do niej. Hajtnęli się. Słuchajcie, rozumiecie? Wyszedł, ożenił się z kobietą, która go podała do Watykanu. To jest absurd. Absurdalna sytuacja. I jeszcze dodatkowo, słuchajcie, teraz zajmuje się... czym się zajmuje? No, taki prowadzi strony internetowe dla różnych firm i między innymi dla firm okultystycznych teraz prowadzi strony, nie? Rozumiecie? Jaka to jest sytuacja? Jaki to jest paradoks? Dlatego bardzo jestem wam wdzięczny za modlitwę, ponieważ ona nam jest bardzo potrzebna dzisiaj, w sposób szczególny też księżom, bo też wam powiem, teraz wyszedł w Telewizji Polskiej taki film przeciwko egzorcystom i on jest coś tam, akurat te wszystkie rzeczy, które tam były, to są jakoś prawdziwe, ale to jest margines. To jest margines, ale też jest zawsze bolesne, nie? To jest bardzo trudne, bardzo bolesne, dlatego bardzo wam dziękuję za modlitwę. I oczywiście dzisiaj jestem też tutaj po to, żeby pomodlić się za was w różnych sprawach, które jakby przeżywacie. No i na początku tak tradycyjnie, jak ja to zawsze robię, pomodlę się tak ogólnie, a potem podejdę do każdego. Jak będę podchodził, to dobrze jest, żebyście też mieli właśnie takie pragnienie, żebyś pokazał właśnie Jezusowi taką swoją bezradność, jakąś, że masz jakąś część siebie chorą i może tą część chorą w tym byciu dzieckiem, w tym byciu synem, w tym byciu, zobaczcie, córką, dlatego że chce, żebyś był silną matką i silnym ojcem. Znaczy, no nie wiem, co to znaczy silna matka, nie? Ale może się źle to ujawnię. Silna matka, nie? To się silny ojciec, nie? Matka się raczej z siłą nie kojarzy. Czuła, dobra matka, nie? Taka, wiecie, a nie po prostu jakaś inna, nie? Więc pomodlę się też do tych słuchaczy, którzy są tutaj wokół nas. Dobrze.
Panie Boże, my będziemy trwali oczywiście normalnie na naszym uwielbieniu. Natomiast osoby, do których ksiądz będzie podchodził, no lepiej, żeby sobie usiadły. Bo może ręce wysiądą w połowie drogi i co?
Ja jestem ciężki, nie ciężką ręką.
No, to lepiej siedzieć dla pewności.
Nie, nic nie będzie. Mam nadzieję. Dobrze. To dobra. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, w Twoje imię święte chciałbym Cię na początku tej modlitwy przeprosić za wszystkie moje grzechy, ale wierzę bardzo i za grzechy wszystkich osób, które tutaj są, które nas słuchają. Wierzę bardzo mocno, głęboko w to, że Ty jesteś tym, który nas wszystkich prowadzi ku Ojcu. Chcesz nam objawić, kim jest Ojciec, kim jest Tata. Prosimy Cię, Ojcze, w imię Jezusa, o to, żebyś spojrzał na każdego z nas osobiście, na każdą osobę, która nas słucha, na każdą osobę, która tutaj jest, abyś przyszedł i dał nam to, co jest nam rzeczywiście potrzebne w naszym życiu, żebyśmy bardziej kochali, żebyśmy mogli przyjąć uzdrowienie, mogli przyjąć uwolnienie. Prosimy Cię właśnie o te wszystkie łaski, które są tutaj potrzebne. Zabierz wszelkie lęki, zabierz wszelkie choroby, zabierz to wszystko, co nie pochodzi z Bożego Ducha. Zabierz też zmęczenie, które gdzieś może u kogoś jest. Zabierz ból głowy. Panie, powierzamy Tobie tę gubałówkę, całą górę i tam wszystkie te problemy tych osób, które tam są przy tej gubałówce, żeby się to wszystko tam jakoś zawierzyło. Panie Jezu, też powierzamy Tobie wszystkie osoby, które prosiły tutaj tą wspólnotę o modlitwę, abyś Ty właśnie, Ojcze, wysłuchał tą modlitwę w imię Jezusa. Powierzamy Tobie wszystkie osoby, które przyszły z jakimiś problemami, których nie umieją wyrazić, które ich bolą. Prosimy Cię, Panie, właśnie, abyś dał nam łaskę wybaczenia tym, którzy nam przeciwnam zawinili. Panie, powierzamy Tobie wszystkie próby, które przychodzimy dzisiaj. Próby wiary, próby takie, które powodują to, że nam podcinają się nogi, czujemy się bezradni, abyś Ty dał nam tą ufność, że Ty, Tato, nas wyprowadzisz z tych prób. Że każde cierpienie, które jest w naszym życiu i może ono jest z powodu naszych grzechów, może z powodu grzechów innych osób, że Ty, Ojcze, jesteś pełen miłosierdzia, że Ty nas kochasz, że nie pozwolisz nam zginąć, że tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficie rozlała się łaska. Ty, Panie, dzisiaj Ty objawiasz nam właśnie tą prawdę o Tobie, o Ojcu, że nie przyszedłeś powołać silnych, lecz grzeszników. Nie przyszedłeś do tych, którzy są sprawiedliwi, którzy wypełniają wszystkie przepisy, ale przyszedłeś do tych, którzy się źle mają z różnych powodów. Z powodu tego, że podjęli złe decyzje w swoim życiu, z powodu tego, że grzeszą, nie umieją wyjść z grzechów. Panie, Ty jesteś lekarzem. Ty jesteś tym, który leczy. Ty jesteś tym, który podnosi. Ty jesteś tym, który wydobywa z każdego dołu zagłady. Ty jesteś tym też, który wybawia od zła. Panie, Ty jesteś tym, który nie pozwala, by diabeł miał ostatnie zdanie. Ty jesteś tym, który powoduje to, że diabeł jest zdeptany pod naszymi stopami. Panie, Ty jesteś tatą, Ty jesteś tym, który leczysz nasze relacje z naszymi rodzicami, Ty, który nas uzdalniasz, do podjęcia każdego powołania. Panie, powierzamy Tobie tę całą wspólnotę, która jest tutaj. Prosimy Cię, aby ona się rozwijała właśnie tak, jak Ty sam tego chcesz, w tych wszystkich kierunkach, które są. Panie, dziękujemy Ci za wiele lat działalności tej wspólnoty. Dziękuję Ci za wszystkie osoby, które dzisiaj przyszły, ale też prosimy Cię, żeby ta modlitwa dotarła do tych osób, które z lenistwa albo nie chciało im się przyjść, albo coś nie mogli, żeby ta modlitwa też dotarła do wszystkich, którzy czują się sympatykami tej wspólnoty, którzy czują się związani z tą wspólnotą, żeby ta modlitwa pełna właśnie Twojej mocy, Twojego uzdrowienia dotarła do każdej osoby, która tego słucha, żeby wszystkie problemy, które dotykają tej osoby, właśnie w sposób szczególny się rozwiązały. Też, Panie, powierzamy Tobie ten czas Wielkiego Postu i ten czas właśnie historyczny, kiedy jesteśmy właśnie powołani do nawrócenia, abyś Ty, Panie Jezu, przyszedł z łaską nawrócenia do każdego z nas, abyśmy czuli się, że wróciliśmy do Ojca, abyśmy mieli doświadczenie, że pragnienie, że chcemy wrócić do Ojca. Panie, daj nam, może ktoś jest taki, że mówi, a nie chcę wrócić do Ojca, na przykład, nie? To żeby, Panie, prosimy Cię, żeby chciał, żeśmy chcieli. Właśnie, może ktoś tam jest, coś mówi, a chcę uzdrowienia, ale do Ojca nie chcę wrócić. A nie chcę wrócić do Ojca. Właśnie, Panie Boże, żeby nam się poprzestawiało w tych głowach. Nie, że ktoś chce, żeby tu tyłek mnie nie bolał. A, do Ojca nie muszę wracać. Nie, właśnie chodzi o to, żeby i też, Panie, te wszystkie jakieś relacje, jak są na przykład między nami, gdzieś tam w rodzinie, prosimy, może ktoś się martwi o syna, o córkę, która nie chce wrócić do Ciebie, to proszę Cię, Panie Boże, abyś dał tym osobom, które cierpią z powodu, na przykład, że dzieci odeszły od kościoła, że, nie wiem, córka płeć chce zmienić, albo jakieś tam inne rzeczy, albo wnuk, albo ktoś inny, żebyś Ty, Ojcze, podzielił się tą cierpliwością, którą Ty masz. Cierpliwością taką ogromną właśnie, która czeka, która czeka, aż syn wróci. Też, Panie, powierzam Tobie, też w sposób szczególny Was o to proszę, bo mam taką siostrzenicę, która kiedyś tu była i też nas się teraz wymyśliła, że jest lesbijką, więc prosimy Cię, Panie Boże, właśnie o to, żebyś tutaj jej pomógł. Kiedy Moria, Lakwari, Moria, Szyre Moria, Lakwaria, 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 Corra Maria la la na 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 queria. Panie, też prosimy Cię jeszcze o to, że o tą łaskę, jeżeli ktoś mówi, a jak ja mam wrócić do Ojca, jak ja go nie poznałem, żeby właśnie ktoś poznał Jezusa, żeby miał doświadczenie poznania, że ja chcę Go poznać. Panie, proszę Cię, abyś dał, może ktoś ma taką wiarę tradycyjną, różaniec, książeczka do nabożeństwa, a jakieś inne rzeczy takie zwykłe, abyś dał właśnie charyzmatyczne doświadczenie, że Bóg jest żywy, że Bóg jest prawdziwy. Niech to dokona się tu, a niech to dokona się gdzieś indziej, ale żeby nie było żadnej osoby tutaj spośród nas, która nie ma doświadczenia namacalnego spotkania z Jezusem, które wszystko zmienia. Panie, Ty jak spotykałeś apostołów, ludzi, to powoływałeś ich, tak żeby każdy z nas był powołany. Nie chodzi o zakon, tylko że Bóg mnie po imieniu powołał do bliskiej relacji, do relacji ze sobą, do jakichś zadań. Panie, aby każdy z nas nie czuł się bezrobotnym. Aby każdy z nas tutaj miał jakąś robotę, taką duchową, taką Bożą robotę. Aby każdy z nas poczuł w sercu, do czego mnie Bóg powołuje, do jakiej Bożej roboty mnie powołuje. Aby tak czuł w sercu właśnie, że to mam robić. Proszę Cię, Panie Boże, abyś w sposób szczególny dał tutaj liderowi, Krzysiowi, dar rozróżniania, żeby umiał po prostu jak ktoś nie, albo w jakiejś innej wspólnocie, czy gdziekolwiek indziej, żeby rzeczywiście on mógł pomóc komuś, kto jest zagubiony, kto chciałby powiedzieć, a co ja mam robić w tym kościele? A żeby właśnie, no, żeby była tam ten dar wiedzy, ten dar poznania, żeby to się rzeczywiście tutaj w tej wspólnocie działo. Powierzamy to wszystko naszej kochanej Matce Maryi. Pod Twoją obronę. Uciekamy
się. Święta Boże, Rodzicielko, przymijesz Panie, racz mi gadzić w potrzebach naszych, ale w potrzebach ich złych przybyt. Chcesz nas zawsze wybawiać, a mu chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojedna.